Zwalać wszystko tylko na Stalina? Toć trzeba mieć odrobinę poczucia humoru. Powiedzmy, błędy popełnił Stalin, a gdzieście wy wtedy byli, wy, miliony naczelników? Zresztą owe błędy i wypaczenia też jakoś na naszych oczach bardzo prędko rozpełzły się, rozlały w mętną, bezkształtną plamę i nie są już uważane za owoc tępoty, fanatyzmu, podłości. Sprowadzają się do tego jedynie, że komuniści pakowali za kraty innych komunistów. A to, że 15 do 17 milionów chłopów zrujnowano, posłano na pewną śmierć, rozpędzono na wszystkie strony, odbierając dzieciom prawo do wspomnień o własnych rodzicach, do wymieniania ich nazwisk, to przecież tylko omyłka, nic więcej. A wszystkie fale naszej kanalizacji, rozpatrzone na początku tej księgi, to też tylko nieduży błąd. A to, że byliśmy do wojny z Hitlerem zupełnie nieprzygotowani, żeśmy się tylko puszyli kłamliwie, że cofaliśmy się w sromotny sposób, z dnia na dzień wywracając na nice propagandowe hasła, i że tylko wierny Iwan i święta Ruś zatrzymały niemiecki pochód na linii Wołgi, to już dziś nawet za błąd nie uchodzi, ale staje się omalże główną zasługą Stalina. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy oddaliśmy wrogowi nieomal trzecią część ludności kraju. W tej liczbie wszystkie niedorżnięte jeszcze rodziny pokrzywdzonych i wielotysięczne obozy rozbiegające się, gdy tylko eskorta dała nogę, i wszystkie więzienia Ukrainy i krajów nadbałtyckich, gdzie jeszcze nie rozwiał się dym salw, którymi wystrzelano przed ucieczką tych z 58 artykułem na karku. Dopóki czuliśmy się mocni, wszystkich tych nieszczęśników gnębiliśmy, szczuliśmy, nie dawaliśmy pracy, wyganialiśmy z mieszkań, każąc im po prostu zdychać. Gdy tylko wyszła na jaw nasza słabość, zaraz zażądaliśmy od nich, aby puścili w niepamięć całe wyrządzone im zło, aby zapomnieli o rodzinach i dzieciach zmarłych z głodu w tundrze, aby zapomnieli o rozstrzelanych, o ruinie i niewdzięczności, której doświadczyli, o donosach i torturach w NKWD, o głodowych racjach w obozach, i żeby natychmiast wzięli się do partyzantki, do konspiracji, broniąc ojczyzny własną piersią. Ale to nie od siebie samych żądaliśmy duchowej przemiany. I nikt im nie gwarantował, że po powrocie będziemy inni, że nie będziemy już ich szczuć, popędzać batem, sadzać za kraty i rozstrzeliwać. W tej sytuacji co większe powinno budzić zdziwienie? Czy to, że tak wielu ludzi uradował niemiecki najazd, czy też, że było ich nie tak już wielu? A nawet Niemcy musieli czasem wymierzać sprawiedliwość, na przykład sądzić byłych donosicieli. Za to właśnie został rozstrzelany diakon Nabierzeżno-Nikolskiej Cerkwi w Kijowie. Zresztą podobnych wypadków było więcej. No, a ludzie wierzący? 20 lat z rzędu tępiono wiarę i zamykano cerkwie. Przyszli Niemcy i pozwolili na ich otwarcie. Niesporo było naszym znów je zamykać zaraz po odejściu Niemców. W takim Rostowie nad Donem uroczyste otwarcie cerkwi wzbudziło powszechną radość. Ludzi zbiegło się co niemiara. A powinni byli przeklinać za to Niemców, prawda? W tym samym Rostowie w pierwszych dniach wojny aresztowano inżyniera Aleksandra Piotrowicza. Zmarł w celi podczas śledztwa. Jego żona przez parę miesięcy dygotała, obawiając się, że ją też aresztują. I po raz pierwszy zasnęła spokojnie dopiero po przyjściu Niemców. Teraz przynajmniej trochę pośpie. Otóż nie, powinna była właściwie modlić się o rychły powrót swoich katów. W maju 1943 roku, gdy Niemcy stali w winnicy, w ogrodzie przy ulicy Podleśnej, który w pierwszych miesiącach roku 1939 został z rozkazu Rady Miejskiej ogrodzony wysokim parkanem jako obiekt specjalny Ludowego Komisariatu Obrony, przypadkiem natknięto się przy wykopkach na zupełnie już zaklęśnięte, zarosłe bujną trawą groby zbiorowe. I wykryto ich 39, każdy głębokości 3,5 metra, o powierzchni 3 na 4 metry. Na wierzchu każdej z tych mogił leżała warstwa okryć pochowanych, dopiero pod nią trupy leżące byle jak. Wszyscy mieli ręce związane z tyłu powrozem. Wszyscy zabici zostali strzałem w potylicę z pistoletów małego kalibru. Zabijano zapewne w więzieniu, a zwożono tu nocami dla pochówku. Jako że przy niektórych znaleziono papiery, okazało się, że byli to ci, co w 1938 roku skazani zostali na 20 lat bez prawa korespondencji. Mam tu fotografię jednej ze scen, jakie się przy tych mogiłach rozgrywały, gdy mieszkańcy winnicy przyszli, aby rozpoznać swoich zaginionych bliskich. To nie wszystko. W czerwcu zaczęto kopać opodal starego cmentarza prawosławnego, obok szpitala imienia Pirogowa, i znaleziono jeszcze 42 groby zbiorowe. Następnie przekopano Park Kultury i Wypoczynku imienia Gorkiego i pod pawilonami rozrywkowymi, pod beczką śmiechu, pod estradami do występów i tańców znaleziono jeszcze 14 wspólnych dołów pełnych zwłok. Ogółem w 95 grobach znaleziono 9439 zastrzelonych. A w innych miastach? Ile jeszcze takich dołów znaleźć można? I cóż, ludność tych miast, napatrzywszy się na te trupy, miała rwać się do partyzantki? Może uznamy nareszcie za sprawiedliwe i słuszne, że jeśli my czujemy ból, gdy ktoś tłamsi i nas, i to, co kochamy, to taki sam ból czują ci, kogo my tłamsimy. Może uznamy wreszcie za słuszne, że ci, których tępimy i niszczymy, mają prawo nas nienawidzić. A może nie mają tego prawa? Może powinni ginąć z wyrazami wdzięczności na ustach? Zakładamy, że wszyscy ci policjanci i burmistrze ziali jakąś odwieczną, może nawet wrodzoną nienawiścią do nas, a przecież tę złość i nienawiść wszczepiliśmy w nich my sami. To przecież są nasze odpadki przemysłowe. Jak to mawiał Krylenko? Z naszego punktu widzenia każde przestępstwo jest owocem danego ustroju społecznego. A więc waszego ustroju, towarzysze, toć trzeba być wiernym, stworzonym przez siebie zasadom. Nie zapominajmy też, że wśród tych naszych rodaków, którzy zbrojnie nas zwalczali i gardłowali przeciwko nam, byli również ludzie zupełnie bezinteresowni, którym nikt nie konfiskował mienia, najczęściej nie mieli go wcale, którzy ani sami nie siedzieli w obozach, ani nie stracili w nich nikogo z bliskich, którzy jednak dusili się w stworzonej przez nas atmosferze, których dławiło panujące u nas lekceważenie dla losów jednostki, dławił system prześladowania za poglądy, dławiła urągliwa piosenka Lebiediewa Kumacza, Szeroka strana maja radnaja, gdzie powietrzem wolności oddychasz. Kością w gardle stały te czołobitne modły do wodza, to ciągłe podsuwanie ołówka, żeby podpisać się czym prędzej na pożyczkę, i te burzliwe oklaski dochodzące do owacji. Czy możemy więc założyć, że tym ludziom, całkiem normalnym ludziom, nasze cuchnące powietrze zapierało dech? Ojciec Fiodor Floria doczekał się podczas śledztwa takiego zarzutu, że niby jak mógł sobie pozwolić na relacje o potwornościach ery stalinowskiej podczas rumuńskiej okupacji. Floria odparł: a cóż innego miałem o was do powiedzenia? Com widział, tom opowiedział. Tylko o tym mówiłem, co się naprawdę zdarzyło. A wedle naszych praw trzeba było lgać, szargać własne sumienie, zginąć nawet, a wszystko dla naszej wygody. A to już chyba niewiele ma wspólnego z materializmem, prawda? Tak się zdarzyło, że we wrześniu 1941 roku, tuż przed moim pójściem do wojska, mieszkaliśmy z żoną, a oboje byliśmy początkującymi nauczycielami, w osadzie Morozowsk, która za rok miała znaleźć się w niemieckim ręku. Sąsiadowaliśmy z pewnym bezdzietnym małżeństwem, zwali się Broniewiccy. Inżynier Mikołaj Gierasimowicz Broniewicki miał lat 60 i był inteligentem o rysach Czechowa, człowiekiem nader miłym, spokojnym i rozumnym. Gdy przywołuję teraz wyobraźnię jego pociągłą twarz, wciąż mi się zdaje, że zdobią je czechowowskie binokle, chociaż może wcale binokli nie nosił. Jego żona była jeszcze cichsza i łagodniejsza, wyblakła, o lnianych, gładko przyczesanych włosach, młodsza od męża o 25 lat, ale bez młodzieńczej świeżości w ruchach. Miła nam była ta para. My też chyba zyskaliśmy ich sympatię, zwłaszcza w porównaniu z gospodarzami naszego domu, ludźmi pełnymi chciwości. Wieczorami siadywaliśmy we czwórkę na stopniach ganku. Wieczory były ciepłe, ciche, jasne od księżycowego blasku, jeszcze nie szarpane rykiem samolotów i detonacjami bomb. Ale już groza niemieckiego natarcia napierała na nas, jak niewidoczne, lecz ciężkie chmury, sunące po mlecznym nieboskłonie ku bezbronnemu, maleńkiemu miesiączkowi. Co dzień na przystanku zatrzymywały się nowe pociągi jadące do Stalingradu. Uciekinierzy wytrząsali na rynek osady całe wory pogłosek, przeraźliwych wieści, szastali jakimiś niebywałymi setkami rubli i wyjeżdżali jeszcze dalej. Wymieniali nazwy miast już oddanych nieprzyjacielowi, o których długo jeszcze głucho było w komunikatach Informbiura, nie ośmielającego się mówić ludziom prawdy. O takich miastach Broniewicki mówił: nie oddane, tylko zdobyte. Siedzieliśmy więc na ganku i toczyliśmy rozmowę. My, dwoje młodych, pełni byliśmy życia i troski o nie, ale o samym owym życiu właściwie nie mieliśmy nic więcej do powiedzenia niż to, co czytaliśmy w gazetach. Dlatego też rozmawiało nam się z Broniewickimi bez wysiłku. Mówiliśmy to, co przychodziło nam na myśl i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnicy naszych pojęć. Oni zaś patrzyli na nas zapewne ze zdumieniem, jak na dwa okazowe przykłady cielęcej naiwności. Dopiero co minęły dla nas lata 30, wyglądało na to, że nie było nas wcale w tym okresie w kraju. Nasi rozmówcy pytali nas, co zapadło nam w pamięć z wydarzeń 37-38 roku. A cóż by, jeśli nie biblioteka uniwersytecka, egzaminy, wesołe parady sportowe, potańcówki, występy amatorskie, no i oczywiście miłość, bo też była to dla nas pora miłości. A czy nikt z waszych profesorów nie poszedł siedzieć w tych latach? Owszem, dwóch, zdaje się, zabrano. Zastąpili ich docenci. No a ze studentów nikogo nie zabrano? Przypomnieliśmy sobie, że ostatnio kilku starszych kolegów poszło siedzieć. No a co wy na to? A nic. Dalej chodziliśmy na tańce. A z waszych bliskich nikogo nie ruszono? No jakoś nie. To straszne, ale chcę teraz koniecznie jak najdokładniej zdać sprawę z ówczesnego mego stanu ducha. Tak to właśnie było, nie inaczej. I tym to straszniejsze, że nie należałem wcale do młodzieńców zajętych wyłącznie sportem i potańcówkami, ani do maniaków, nie widzących świata poza studiami i formułkami naukowymi. Interesowałem się polityką bardzo intensywnie od 10 chyba roku życia. Już w szczenięcych latach nie wierzyłem w to, o czym mówił Wyszyński, i potrafiłem należycie docenić reżyserowany charakter sławetnych procesów sądowych, ale nic jakoś nie kazało mi drążyć głębiej i szukać więzi między tymi drobniutkimi moskiewskimi procesami. Zdawało się wtedy, że to wydarzenia ogromne, a przetaczaniem się po całym kraju olbrzymiego walca drogowego. Masa pomiażdżonych jego ofiar jakoś nie wpadała w oko. Całe dzieciństwo spędziłem w ogonkach, po chleb, po mleko, po kaszę. Mięsa wtedyśmy w ogóle nie widywali. Ale jakoś niezdolny byłem do skojarzeń. Nie rozumiałem, że brak chleba jest dowodem ruiny wsi. Nie pojmowałem przyczyn tego zjawiska. Dla nas istniała przecież inna formuła – chwilowe trudności. W naszym dużym mieście każdej nocy porywano ludzi i wożono do więzień, ale myśmy przecież nocami po ulicach nie chodzili. We dnie zaś krewni aresztowanych nie wywieszali czarnych chorągwi. Woleli nic nie mówić o aresztowanych ojcach. A sądząc z gazet, wszystko wyglądało tak pogodnie i rzeźko. O, młodzi ludzie tak bardzo chcą wierzyć, że wszystko zmierza ku lepszemu. Rozumiem teraz, jak niebezpieczne były dla Broniewickich szczere z nami rozmowy. Niemniej ten stary inżynier, który znalazł się w polu obstrzału podczas jednej z najsroższych kampanii GPU, coś niecoś nam przecież powiedział. Stracił zdrowie za kratami, przeżył kilka aresztowań i przeszedł przez niejeden obóz. Ale z prawdziwą pasją mówił tylko o Dżeskaganie, o początkach tego obozu, o wodzie zatrutej związkami miedzi, o trującym powietrzu, o mordowaniu ludzi, o bezowocnych skargach posyłanych do Moskwy. Już sam ten wyraz Dżeskagan był jak tarka drąca skórę. Takie też były jego okrutne opowieści. No i co? Czy cały ten Dżeskagan zmienił choć trochę nasz światopogląd? Ani trochę, rzecz jasna. Przecież to było daleko. To nie nas dotyczyło. I komu to opowiedzieć? Lepiej o tym nie myśleć. Najlepiej zapomnieć o tym. Właśnie tam do Dżeskaganu, gdy tylko Broniewickiemu pozwolono chodzić bez konwoju, przyjechała jego obecna żona. Była jeszcze wtedy dziewczyną. Tam też wzięli ślub w cieniu drutów kolczastych. A w chwili wybuchu wojny cudem znaleźli się na wolności, w Morozowsku. Rzecz jasna, z paszportami opatrzonymi w znaki szczególnej paragrafy. Broniewicki pracował w jakimś mizernym przedsiębiorstwie budowlanym. Broniewicka była księgową. Wkrótce znalazłem się w szeregach. Żona moja wyjechała z Morozowska. Osada znalazła się pod okupacją. W końcu została odbita. I oto któregoś dnia dostałem na froncie list od żony. Wyobraź sobie, podobno Broniewicki był w okupowanym Morozowsku burmistrzem. Co za ohyda! Ja również zdumiałem się i pomyślałem, co za podłość. Ale minęło jeszcze parę lat. Na ciemnej więziennej pryczy, grzebiąc w zakamarkach pamięci, przypomniałem sobie Broniewickiego. I już nie znalazłem w sobie tej szczenięcej łatwości, z jaką niegdyś potrafiłem go potępić. Pozbawiono go bezprawnie pracy. Później zaprzęgnięto do robót poniżających i bezmyślnych, wsadzono za kraty, torturowano, bito, morzono głodem, pluto w twarz. Więc co miał robić? Miał wierzyć, że to wszystko jest ceną postępu i że ani jego własne życie cielesne i duchowe, ani życie jego bliskich, ani życie całego trzymanego za gardło narodu nie ma żadnego znaczenia? Puszczono nam w oczy dymną zasłonę kultu jednostki. Nakładały się jedna na drugą warstwice czasu, który nas przemienił, przenikając przez te warstwy. I wszystko to sprawiło, że widzimy dziś i samych siebie, i całe lata 30. nie tak i nie takimi, jakimi naprawdę były. Kult Stalina i ślepa ufność bez granic, bez wątpliwości, wcale nie były charakterystyczne dla całego społeczeństwa, a co najwyżej dla partii, komsomołu, dla uczniów szkół miejskich, dla neointeligencji zajmującej miejsca zlikwidowanych i rozstrzelanych, a częściowo również dla nowego mieszczaństwa, czyli klasy robotniczej. Właśnie w latach 30. klasa robotnicza zaczęła stawać się kośćcem naszego mieszczaństwa, cała w końcu wtapiając się w nie. To byli ci, u których nie milkły w domach głośniki radiowe, od porannych kurantów z wieży spaskiej Kremla aż do międzynarodówki o północy. Ci, dla których głos spikera Lewitana stał się głosem sumienia. Częściowo, bo przecież rządowe dekrety dotyczące kar dyscyplinarnych w Przemyśle, sławetne 20 minut spóźnienia, a nadto przypisywanie siły roboczej do fabryk na stałe, wszystko to też nie przysparzało reżimowi zwolenników. Jednakże istniała mniejszość także wśród ludności miast, i to wcale nie tak mała, w każdym razie było kilka milionów ludzi, którzy ze wstrętem wyszarpywali z gniazdka wtyczkę głośnika publicznego, gdy tylko mogli, którzy na każdej kolumnie gazet widzieli tylko rozpanoszone łgarstwo, a dzień wyborów był dla tych milionów dniem cierpień i poniżenia. Dla mniejszości tej istniejąca dyktatura nie była dyktaturą proletariatu, ani dyktaturą ludu, ani też, jeśli ktoś pamiętał, jaki sens miał niegdyś ten termin, dyktaturą rad robotniczych i chłopskich, lecz jedynie dyktaturą sprawowaną przez inną mniejszość, wcale nie będącą elitą duchową narodu. Ludzie nie są prawie zdolni do poznania beznamiętnego, wypranego z elementów emocji. Jeśli jakąś rzecz człowiek uznał za złą, to nader trudno mu już zmusić się do zobaczenia w niej także jakichś dobrych stron. Nie wszystko przecież było w naszym życiu godne pogardy i nie każde słowo w gazecie było kłamstwem. Ale dla tej zaszczutej, zgiętej w baranie róg i osaczonej przez szpiclów mniejszości, całe życie naszego kraju było wstrętne i wszystkie stronnice wszystkich gazet pełne kłamstw. Uprzytomnijmy sobie, że Zachód nie nadawał jeszcze wtedy transmisji radiowych po rosyjsku. Zresztą bardzo niewiele było w kraju odbiorników, a więc jedynym źródłem informacji były dla naszej ludności gazety i radio. A właśnie to źródło broniewiccy i im podobni znali z doświadczenia jako pełne pobrzegi natrętnych, lepkich łgarstw albo tchórzliwych przemilczeń. I wszystko, co pisano u nas o zagranicy, o beznadziejnej klęsce zachodniej gospodarki w 1930 roku i o zdradzieckiej postawie zachodnich socjalistów i o jednomyślnym porywie całej Hiszpanii przeciw generałowi Franco, zaś w 1942 roku o zdradzieckich machinacjach Jawaharlala Nehru, mających na celu uzyskanie przez Indie niepodległości, co wszak osłabiało sojusznika, Imperium Brytyjskie, też okazało się kłamstwem. Ziejąca nienawiścią zapamiętała agitacja na zasadzie kto nie z nami, ten przeciw nam, nie czyniła żadnych rozróżnień między Marią Spiridonową a Mikołajem II, Leonem Blumem a Hitlerem, angielską Izbą Gmin a niemieckim Reichstagiem. Przywódczyni Spiridonowa to szefowa lewicowych eserowców, aresztowana po zamachu Blumkina na posła niemieckiego Mirbacha w 18 roku. Zmarła w więzieniu w końcu lat 30. W 38 roku spotkała ją tam jeszcze Jadwiga Siekierska, druga żona Bobińskiego, polska komunistka. Czemuż więc fantastyczne z pozoru opowieści o paleniu książek na niemieckich placach i o wskrzeszeniu legendarnego teutońskiego okrucieństwa, a nie zapominajmy, że na temat owego teutońskiego okrucieństwa nieźle sobie nalgała również carska propaganda podczas I wojny światowej. Broniewicki miał brać za świętą prawdę, a hitleryzm, wyklinany przy użyciu niemal tych samych, to znaczy krańcowo ostrych terminów, które przedtem stosowano wobec Piłsudskiego, Poincaré i angielskich konserwatystów, uznać za bestialstwo równe temu, które już od ćwierćwiecza namacalnie i całkiem konkretnie dławiło, zatruwało i szarpało na strzępy zarówno jego samego i cały archipelag, jak wszystkie rosyjskie miasta i sioła. A nadto cały ten gazeciarski miszmasz na temat hitlerowców. Raz relacje o przyjacielskich spotkaniach naszych poczciwych żołnierzyków, którzy strzegą wspólnej granicy, przecinającej tę wstrętną Polskę, i fala przelewającej się przez łamy gazet sympatii do tych dzielnych niemieckich wojaków walczących z anglo-francuskimi bankierami i dosłowne przedruki przemówień Hitlera na bitą kolumnę prawdy. To znowu, i to z dnia na dzień, mianowicie poczynając od drugiego dnia wojny, eksplozja nagłówków głoszących, że cała Europa jęczy boleśnie pod niemieckim butem. Otóż to wszystko było tylko dowodem przewrotnej obrotności naszej kłamliwej prasy i w żaden sposób nie mogło przekonać Broniewickiego, że są na świecie oprawcy równi naszym. Tych zaś znał aż nadto dobrze. I gdyby teraz podsuwano mu codziennie pod nos biuletyn informacyjny BBC, to co najwyżej dałby się może przekonać, że Hitler jest dla Rosji wrogiem numer dwa, ale póki Stalin żyje, na pewno nie numer jeden. BBC nie przysyłało mu wszelako swoich biuletynów, zaś sowieckie Informbiuro cieszyło się od dnia swoich narodzin nie większym kredytem niż stary TASS. A pogłoski zwożone przez ewakuowanych też nie były wiadomościami z pierwszej ręki, bo nie pochodziły z Niemiec czy z terenów okupowanych. Ani jeden żywy świadek jeszcze stamtąd nie przybył. Z pierwszej ręki był tylko obóz Dżeskazgański i rok 37, i głodowy rok 32, i likwidacja kułaków, i rujnowanie cerkwi. I oto w miarę jak zbliżali się Niemcy, Broniewicki, a także dziesiątki tysięcy podobnych mu ludzi, czuł, że zbliża się jego godzina, ta jedyna niepowtarzalna chwila, na którą już od lat 20 czekano bez żadnej nadziei. Chwila, co raz tylko zdarza się w życiu człowieka, tak krótkim w porównaniu z powolnym tokiem przemian dziejowych. Chwila, w której człowiek może dać wyraz swojemu sprzeciwowi wobec tego, co sam przeżył, co tu ponawyrabiano, co roztrwoniono, co zadeptano w naszym kraju. Moment wtedy, w którym jeszcze nie całkiem nieznanym, niejasnym sposobem będzie mógł przysłużyć się temu ginącemu krajowi, dopomóc w dziele odrodzenia jakiejś rosyjskiej społeczności. Tak jest. Broniewicki należał do tych, co wszystko zapamiętali i niczego nie wybaczyli. I żadną miarą nie mógł darzyć ciepłym uczuciem tej władzy, która połamała Rosji kości. Doprowadziła do kołchozowej nędzy, do moralnego zwyrodnienia, a teraz także do przerażającej klęski militarnej. I patrzył z osłupieniem na takich cielaków jak ja, jak my dwoje, nie będąc w stanie nas przekonać. Czekał też na kogokolwiek. Czekał, aby ktokolwiek przybył, byleby ów ktoś zrobił koniec ze stalinowską władzą. Znany to psychologom proces przeskoku z jednego bieguna na drugi. Niech tam będzie co chce, byle nie to, co tak się już uprzykrzyło. Bo czyż mógł wyobrazić sobie, że jest na świecie ktoś gorszy od naszych? Nawiasem mówiąc, działo się to w okręgu dońskim, a połowa tamecznej ludności właśnie w takim nastroju czekała na przyjście Niemców. Tak więc przez całe życie stroniąc od polityki, Broniewicki u progu siedemdziesiątki zdecydował się na krok polityczny. Zgodził się stanąć na czele lokalnej administracji w mieścinie Morozowsk. Jak sądzę, rychło zrozumiał, że dał się nabrać, że dla nowych władców Rosja jest czymś jeszcze podlejszym i pośredniejszym niż dla starych, że nowe wilkołaki tylko krwi ruskiej łakną, a ciało, a cała reszta niech tam ginie. Nowy burmistrz musiał stanąć nie na czele rosyjskiej społeczności, lecz zgrai pomagierów niemieckiej policji. Jednakże już osadzono go na osi i chcąc nie chcąc musiał się potoczyć. Wyrwał się spod władzy jednych oprawców po to tylko, by zostać pomocnikiem drugich. I raptem przekonał się, że ta idea patriotyczna, którą uważał za przeciwieństwo idei sowieckiej, nagle zlała się z tą ostatnią w jedną całość. Niepojętym sposobem od mniejszości, co jej strzegła, przeszła do serc większości jak przez rzeszoto. Ludzie zapomnieli, jak to za tę ideę rozstrzeliwano, jak się nad nią naigrawano, i oto stała się nagle rdzeniem cudzego pnia. Chyba go, czy ich, ogarnęła wtedy zgroza i beznadzieja. Przesmyk zawaliło i tylko dwa wyjścia zostały. Śmierć albo katorga.